Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dogrywka na 97.1 FM jak w każdy poniedziałek i dzisiaj, tak jak zapowiadałem, aż 6 dyscyplin sportu będzie, a zaczniemy od żużla. Stwierdziłem, że jednak żużel, jak już mamy wielki finał PGE Ekstraligi, to o żużlu sobie... Tutaj się wcina już mój dzisiejszy pierwszy gość, no ale finał już mamy w tym sensie, że wiemy, kto pojedzie w finale. Jacek Frączak się odezwał. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Czy dobry wieczór, czy nie? Jasno jeszcze.
Dobry wieczór, już tak pod wieczór.
Okej, za miesiąc, dwa to już absolutnie będzie wieczór pewnie. Porozmawiamy sobie o tym finale Ekstraligi, o tym, w którym niestety Falubazu nie ma. No proszę się nie podśmiechiwać.
Ja się nie podśmiechuję.
Bo ja tutaj żadnej ironii nie stosuję. Ja natomiast chcę zacząć od tego Falubazu właśnie. I chciałem pana zapytać, bo mimo wszystko w Falubazie też się dzieje, chociaż tam sprawy, widzę, są wyciszone. Natomiast jak pan zapatruje się na ten temat? Max Frick w Falubazie dostaje w cudzysłowie przysłowiowego strzała i mówi: kolego, masz kontrakt i masz jeździć u nas w pierwszej lidze, my ci aneks finansowy przygotujemy. Osobiście, ja to też mówiłem i to nie jest żadna tajemnica, uważam, że Max Frick powinien, tak jak i Patryk Dudek, z czysto sportowych powodów jeździć w Ekstralidze, bo to wiadomo, będzie jeździł w Grand Prix, chce jeździć wśród najlepszych, niewykluczone, że też większe pieniądze dostałby w przysłowiowym Grudziądzu, który podobno się o niego stara, a jednak Falubas chce go na siłę zatrzymać. Z niewolnika nie ma pracownika i tak dalej, i tak dalej. I co pan na to? Co by pan zrobił na miejscu Maxa Fricka, gdyby dostał pan genialną ofertę z Falubazu finansową? Podrapałby się pan po głowie? Jestem młody, może no nie będzie problemu. Jak pańska ocena tej całej sytuacji?
Miałem okazję się już, dobry, że jeszcze raz, miałem okazję się już wypowiedzieć do bodaj do Wirtualnej Polski, ale zauważyłem, że większość mojej wypowiedzi została wycięta, a propos właśnie Maxa Fricka, ale to dlatego, że materiał nie może być za długi.
Natomiast nie cenzura.
Nie, absolutnie. I powtórzę to, co tam powiedziałem, a mianowicie w interesie Falubazu z całą pewnością jest nie wyrażanie zgody na wypożyczenie. Wręcz powiedziałem tam, że gdyby ktoś się zgodził na to wypożyczenie, no chyba, że w grę by wchodziły jakieś miliony złotych rzeczywiście, to wówczas gra byłaby warta świeczki, natomiast byłoby to działanie na szkodę klubu. No. Żeby była jasność, chłopak podpisał kontrakt dwuletni, ma przynależność klubową i niestety to jest, można to oceniać w kategoriach błędu samego zawodnika, który być może nie oszacował pewnych rzeczy. Natomiast ja też powiedziałem, że jak często zawodnicy też mnie pytali o to z różnych klubów, no wiadomo, że czyli nie będę mówił jak senator Robert Dofkan, że mam telefony do wszystkich i że dzwonię sobie do nich regularnie, bo tak nie jest, bo nie mam na to najnormalniej w świecie czasu i nie widzę powodu, żeby komuś głowę zawracać. Natomiast chodzi o coś innego, że mimo wszystko ja zawsze byłem zwolennikiem umów jednorocznych, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się jakby dalej wydarzy, patrząc na to oczywiście z perspektywy zawodników.
Jeżeli byłem pytany, klub chciałby budować sobie na dłuższą perspektywę.
To prawda, tylko powiedziałem, tak? W interesie zawodników jest to, żeby te umowy były jednoroczne z perspektywy klubu. Też nie do końca wiadomo, bo można się umówić na pewien wariant finansowy, a kto wie, co za dwa lata się wydarzy. Natomiast oczywiście wiązanie zawodnika z klubem jest z punktu widzenia klubu całkowicie też uzasadnione i w tej sytuacji, biorąc pod uwagę i wiek, i poziom sportowy zawodnika, a pamiętajmy, że jakby oczywiście warunkiem koniecznym do tego, że myśleć o sezonie 2023 w Ekstralidze jest wygranie pierwszej ligi w sezonie 2022. To da się zrobić, ale ważniejszym i większym problemem w mojej ocenie jest zbudowanie składu na 2023. W związku z tym to robić, jak nie w oparciu o Maxa Fricka. Ja mało tego, ja bym poszedł jeszcze dalej. Ja bym dzisiaj z Maxem Frick podpisał kolejny dwuletni kontrakt, czyli przedłużył go jeszcze rok.
Czy myśli pan, że Falubas w tej realnej sytuacji, kiedy Frick ma to Grand Prix i chciałby iść w Ekstralidze, czy Falubas rzeczywiście... Musi pan teraz wejść w głowę działaczy Falubazu. Chce zatrzymać tego Fricka rzeczywiście, czy tak naprawdę to jest gra, żeby być może zarobić na tym jak najwięcej, tak? Bo okej, wyrazimy zgodę na to, żebyś odszedł na rozwiązanie kontraktu, ale niech ten klub zapłaci naprawdę duże pieniądze i startuje Falubaz wtedy z lepszej pozycji w negocjacjach i bardzo wysoką kwotę może za niego poprosić.
Nie, tutaj absolutnie w mojej ocenie chodzi o pieniądze. Z tego co słychać, budżet Falubazu jest bardzo dobry, tak dobry jak nigdy.
No jeśli Patryka Dudka mówiono, że mamy tyle hajsu, że spokojnie byśmy go zatrzymali.
Nie rozmawiajmy o pieniądzach. Ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście jest zapotrzebowanie społeczne.
No, ale zawsze się przydadzą swoją drogą
do Ekstraligi. No ale tutaj nie słyszałem od dwóch lat, ażeby był jakikolwiek problem z finansami. Mamy miasto, które bardzo skutecznie wspiera ten klub finansowo w kwotach, no co tu dużo mówić, milionowych, czy wielomilionowych. W związku z tym to nie jest problem. A to nie jest zarzut pod jakimkolwiek jak adresem, żeby mnie dobrze zrozumiano. Więc tutaj absolutnie nie można pójść w kontekście finansowym.
Czyli tak,
tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć to, co jest najważniejsze.
Czyli Falubas robi dobrze
przyszłość,
według pana.
Przyszłość.
Frick z kolei ma swoje cele i on też chcąc wyjść z Falubazu robi dobrze, ale to w takim razie czym według pana to się może skończyć?
Że Max Frick zostanie w Zielonej Górze.
Niewolnik z pełną motywacją i determinacją będzie jeździł
w pierwszej
lidze?
Nie, to jest bardzo prosty układ. Z całą pewnością i tutaj też nie będę mówił niczego odkrywczego. Max Frick dostanie kontrakt na poziomie ekstraligowym, jeżeli chodzi o biegą punktówkę. Być może na tym samym poziomie. Myślę, że tak to się skończy sezonu 2021. Punktów z całą pewnością zdobędzie jakieś 60, może nie 60, 50% więcej. Może 40, to nie ma znaczenia. W związku z tym też oszacuję sobie, jakie są z tego tytułu dodatkowe przychody. A w związku z tym może się skończyć rzeczywiście tak, że Falubas da jednak jakiś ekwiwalent zawodnikowi po to, żeby go tylko przekonać do tego, żeby nie był niewolnikiem, nie ma poczucia bycia niewolnikiem. Okay. Natomiast jeszcze raz powtórzę, w interesie Falubazu w kontekście przyszłości klubu jest to, żeby Max Frick tutaj jeździł, a mało tego, Max Frick, mówiąc prosto, nie ma tutaj nic do gadania.
No dobrze, a załóżmy wariant pesymistyczny, czyli obie strony jednak się nie dogadują. Frick się upiera, chcę odejść, naciska, Falubas nie chce się zgodzić. Czy pan pamięta, jak z formalnego punktu widzenia, czy on może coś zrobić w ogóle tak naprawdę? Może sobie rozwiązać kontrakt i przejść do innego klubu? Czy karę za to dostanie, bo nie kojarzę w tym momencie?
Ma przynależność klubową. Jest to opisane w regulaminie przynależności klubowej. Oczywiście musi dojść do podpisania aneksu finansowego, który jest integralną formą kontraktu, czy częścią kontraktu. Natomiast, tak jak powiedziałem, Max Frick ma przynależność klubową na sezon 2022 zdefiniowaną. Tutaj nie ma dyskusji na ten temat. W związku z tym, to co klub zaproponuje Maxowi Frick, Max Frick albo będzie jeździł za te pieniądze, albo nie będzie jeździł wcale, co nie zmienia faktu, że będzie mógł się z Falubazu wylogować.
To jeszcze jedno rozwiązanie, które mi teraz przyszło do głowy, też może nieodkrywcze. Falubas dogaduje się z Frickiem tak. Umowę dłuższą podpisujemy, natomiast na ten rok idź sobie, jeździ do Ekstraligi. Tak? Czyli po roku wracasz, jeśli awansujemy. Czy tu widzi pan, że mogą tak się dogadać?
O ile będzie zabezpieczony skład zespołu na poziomie zawodnika średnio 11-12 punktów na pierwszą ligę, ale może być z tym problem, mówię obcokrajowcu, więc tutaj, no tak jak powiedziałem, tu to nie jest gra o to, ile pieniędzy zaoszczędzimy, co się stanie za dwa lata, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby też jeszcze tą ligę wygrać. W związku z tym te dwa warunki muszą być spełnione, a Max Frick jest tutaj z całą pewnością jakby absolutnym priorytetem, jeżeli chodzi o skład zawodniczy. Tak jak powiedziałem, ja na miejscu klubu robiłbym dokładnie to samo.
Aczkolwiek zawodnik z Grand Prix w pierwszej lidze, to zdarza się rzadko, bardzo rzadko, czy prawie w ogóle, tak?
Rzadko, bo mamy Olivera Bensona na przykład, tak, w tym sezonie. Natomiast rzecz polega na tym, że zawodnicy są stosunkowo niecierpliwi. To jest taka cecha, której sam się do tej pory nie nauczyłem, w sporcie również. A już żużlowcy to już w ogóle. Proszę zwrócić uwagę, co się wczoraj działo po opadach deszczu w Lublinie. Wszyscy przebierali nogami, każdy już robi korektę. A tu się okazuje po pierwszej serii, panowie, wracamy do tego, co było zawsze.
Tak jest.
I tak samo jest z zawodnikami. Oni się boją, że coś stracą, że jednak jak nie będę w tą niedzielę jeździł z Jasonem Doyle'em przeciwko Bartkowi z Marzlikowi, to Matko Boska, oni mi odjadą. To jest nieprawda. Ja też uspokajam, to tak się nie dzieje. Rzeczywiście jest Szwecja, są turnieje Grand Prix, jest Liga Duńska, czy jest ewentualnie Liga Brytyjska, to już zapomnijmy o tym.
Czyli złapię teraz pana za słowo, czyli Patryk Dudek błąd popełnił?
Nie, dlatego,
znaczy, może nie błąd, tylko to nie jest tak do końca, że straciłby jeżdżąc w pierwszej lidze? Tak bardzo sportowo?
Tak, uważam, że niewiele by stracił jeżdżąc w pierwszej lidze sportowo. Natomiast pamiętajmy, że jest to autonomiczna decyzja Patryka Dudka. Jemu się skończył kontrakt.
Jasna sprawa.
W związku z tym spędził tutaj 13 sezonów. I myślę, że
świeże były otwarcie też, jednak, tak?
Były
Patryka
pewne
Dudka.
Jeszcze inne argumenty, też mocny skład, bo też zawodnicy patrzą, z kim będę jechał, o co będę jechał. I chcę państwu powiedzieć jedną rzecz. Nie to, że komuś źle życzę, albo próbuję komuś też, bo można sprawdzić w moje połączenia z zawodnikami, szczególnie około falubazowymi. Nie rozmawiam z nikim, bardzo jakby dbam o to, żeby to nikt niczego nie sugerował. Natomiast śmiem twierdzić, znając realia klubu, do którego prawdopodobnie Patryk Dudek trafi, No, że będzie problem go stamtąd, że tak powiem, z powrotem do Zielonej Góry przyciągnąć. Będzie kłopot.
Dlatego, że w tym klubie toruńskim będzie mu tak dobrze, tak będą o niego tam dbali, czy ten klub jednocześnie będzie miał tak dobry wynik, bo skład się tam zapowiada taki,
wszystko
że ho, ho, ho?
Wszystko po trochę. No, ja tam byłem, tak, więc znam realia tej organizacji i wiem, jak jakby potrafią też się skupić na takich sprawach... Takich ludzkich. I ja nie ukrywam, że gdyby nie to, że ja i tak planowałem stamtąd wrócić do Zielonej Góry, a tak naprawdę do Poznania, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to szczerze mówiąc, nie bardzo by mi się chciało gdziekolwiek ruszać. Tam naprawdę dobrze się czułem. I na stadionie, i w klubie. Też kobiety tworzą klub. To też jest trochę jakby inna sytuacja.
O, przepraszam, w Falubazie też kobieta w zarządzie jest, przypominam.
Tego nie
określa
wiem.
Się jako kontrowersyjna osoba, ale tak jest.
Nie znam pani, nigdy nie poznałem, mogę mówić o tych, o których znam i wiem, że rzeczywiście pani prezes, też Asia Sikorska, dyrektor klubu i chłopaki tam naprawdę potrafią zadbać o człowieka. Tam jest tak, że rzeczywiście i mam wrażenie, że trochę jakby Patryk może się w tej całej takiej organizacji
sympatycznie odnaleźć, tak?
Odnaleźć. On się na pewno tam odnajdzie. Znaczy, o ile tam w ogóle trafi oczywiście. No,
nie,
no,
nie,
faktów.
No, no nic
pani
nie wiemy
prezes też
przecież.
Powiedziała, że to trzeba czekać do pierwszego
pan prezes
listopada.
Też powiedział w ten sposób, pan Przemysław, natomiast powiedział też, że skład mam zamknięty.
To prawda, bo ma.
Panie Jacku, dobra, tak. O Falubazie pogadaliśmy, to teraz o finale Sparta-Wrocław Motor Lublin. No nie jest niespodzianką jakby w obliczu tego, co było po pierwszych meczach półfinałowych, więc najpierw tą pierwszą parę omówmy półfinałową. Sparta-Wrocław, Unia Leszno, czy pan się tego spodziewał?
Tak.
Zdecydowanie, tak? Czyli ten wariant... bez juniorów, jazdy bez juniorów, od razu pan czuł, że to może spowodować to, że jednak Sparta będzie lepsza, czy coś zupełnie innego?
A o jaki moment spodziewania się mojego pan pyta? Przed sezonem, czy miesiąc temu?
O kurczę, teraz to mnie pan
zagiął. Bo przed sezonem myślałem, że jednak Unia Leszno będzie w stanie zbilansować pięcioma równymi seniorami.
To przed półfinałami, jak pan...
To już byłem spokojny. Tak? Zresztą można to sprawdzić. Typowałem od razu zwycięstwo Sparty Wrocław w pierwszym półfinale, jako jeden z nielicznych Unii Leszno w Lesznie. Dlatego, że Unia Leszno ma... Jedzie słaby sezon oprócz tego, tak? I okazuje się, zwróćcie Państwo uwagę, że mamy taką oto sytuację w Lesznie. Mamy 4 tytuły Mistrza Polski, ale nie ma Dominika Kubery, wcześniej nie ma Bartka Smektały, świetnych juniorów. Ja tam też przyjeżdżałem na mecze, ja też widziałem, co się dzieje jakby z torem i tak dalej. Tam nigdy nie było idealnie pod tym względem, powtarzalnie i tak dalej. Tylko zespół był na tyle mocny, że wygrywając te spotkania, jakby przykrywano te wszystkie takie niedomagania organizacyjne. Unia Leszno było na tyle mocna, miała tak duże przewyższenie mocy, że była w stanie przykryć te wszystkie takie mankamenty, które tam cały czas były. Natomiast dzisiaj okazuje się, że Król trochę jest nagi w tym sezonie, bo
no fakt,
nie ma czym łatać dziur.
Po pierwsze, Sajfudinow, Kołodziejowi półfinały nie wyszły, tak?
Janek, który był królem tak naprawdę playoffów, królem toru we Wrocławiu, tam też się pewna formuła, myślę, że powoli sprzętowa wyczerpuje. Proszę zwrócić uwagę, że gro zawodników związana z Ashleyem Hollowayem i Unia Leszno była na tym sprzęcie rzeczywiście niedościgniona. Czasami było tak, że jakby stojąc w parku maszyn, szczególnie z wyjścia tutaj z drugiego łuku, już na próbie toru w zasadzie można było spuścić głowę. Ja nie wiem, jakich motocykle były w stanie tak pracować. Znaczy myśmy nie byli nigdy w stanie deregulować tak motocykli, jak regulowała Unia Leszno. I to rzeczywiście tutaj to wszystko grało. Jechali na podobnym sprzęcie, ale
no właśnie, problem, co się zmieniło w takim
problem,
razie?
Według mnie to też trochę wygląda tak, że problem tunera, na którym oparta jest zbyt duża ilość zawodników, powoduje to, że ten klub generalnie cały siada, tak? Fajnie jest, jak on ma jednak, tak powiem, dobry setup, ma dobrą technologię na dany sezon i mamy podobny sprzęt, korzystamy z tych samych ustawień, komunikacja świetnie gra. Janek mówi, no z Jankiem nie ma co rozmawiać na temat ustawień, bo to jest kompletnie bez sensu, on jeździ na kapciu, jeździ na zupełnie innym rozrządzie i tak dalej, to wszystko zdycha, ale jedzie do przodu. Natomiast rzeczywiście większość zawodników, czy Emil, czy Piotrek Pawlicki jeździ podobnie. W związku z tym komunikacja w czasie zawodów też bardzo fajnie grała, tak? Więc oni byli w stanie przekazywać sobie bardzo konkretne informacje, bo jeździ praktycznie na takim samym sprzęcie. Natomiast jeżeli dzisiaj, w tym sezonie, tak, zaszwankowało, popatrzmy, mamy Piotra Pawlickiego, który od połowy sezonu korzysta z silników Fleminga Graversena. Mamy Jasona, o którym wiem, na czym jeździł i tak dalej, też Fleming Graversen. Emil Sajfudinow pokłócony z Ashleyem Hollowayem. Joachim Kugelman, Witek Gromowski i tak dalej.
No i się okazuje, że Jason Doyle zmienia na repawę, tak zmienił na koniec.
Nie, to Jamon Leecy. To też o czym świadczy. W ubiegłym roku był mistrzem świata, jechał świetnie, wydawało się, że to będzie jego sezon, natomiast to się wszyscy gdzieś tam porozmieniali, jeżeli chodzi o kwestię sprzętu. W związku z tym Unia Leszno bardzo dużo na tym straciła. Natomiast technologicznie, co to dużo mówić, Sparta Wrocław zabijała rywali w tym sezonie.
Tak, zabijali w tym sezonie.
No, przeciwieństwo Unii Leszno z tego sezonu. No, wszyscy mniej więcej, czy większość zawodników na tym samym sprzęcie, co prawda z Cierpic od pana Ryszarda. I to też rzeczywiście te motocykle, no, jest możliwość jakby tutaj rzeczywiście jakby ustalenia kierunku, jeżeli chodzi o zmiany w czasie meczu i tak dalej. Zresztą wsparcie technologiczne juniorów w półfinale też no, świetnie pojechali, czy Michał Cużytek, czy Przemek Liszka. Dołożyli super. Pierwszy mecz w ogóle półfinałowy, on jest kluczowy. On ustawia wszystko i nawet jeżeli w rewanżu jedziemy lepiej niż u siebie, to i tak trudno cokolwiek nadrobić. Więc w związku z tym uważam, że tutaj nie było niespodzianki. Sparta Wrocław, Sparta technologią, Sparta dobrą komunikacją, podobnym sprzętem, czyli dokładnie to, co powiedziałem, przeciwieństwo problemów Unii Leszno w tym sezonie.
Okej, a czy jeśli chodzi o półfinał Motor Lublin Stal Gorzów, to pierwszy mecz ustawił wszystko, tak, oczywiście, ale czy ten pierwszy mecz został ustawiony rzeczywiście przez kontuzję Waculika i Woźniaka, czy jeśli wrócili, to panowie wróciliście, to znaczy, że jesteście w pełni sprawni i pojechaliście po prostu słaby mecz, czy jednak będzie Stal Gorzów miała takie usprawiedliwienie? Byli po kontuzjach dwaj nasi najważniejsi zawodnicy. Sorry, jesteśmy czyści.
Znaczy, sprawa jest z jednej strony do jakby opowiedzenia prosta, ale do zrealizowania jest trudna. Oczywiście chłopcy, czy Martin, czy Szymek wrócili zdrowi, to jest jakby pewne. Motorycznie wszystko się zgadza, tylko problem polega na tym, że pauzowali mniej więcej 6 tygodni, a skończyli jazdy tak de facto w tym kluczowym, najważniejszym rytmie sezonu, czyli w okolicach początku lipca. Temperatury 30-35 stopni, 25 w cieniu i nagle facet wraca na połowę czy początek września, gdzie temperatura i wilgotność powietrza jest zupełnie inna i on jest nienajechany, tak? Mhm. On na nowo zaczyna tak de facto sezon. Setupy, które miał...
Ustawienia, powiedzmy, to tak
ustawienia,
po polsku,
tak. Do śmietnika. To trzeba na nowo zaczynać
ale
sezon.
Tak dobrzy, tak doświadczeni zawodnicy, no, za mało
oczywiście.
Czasu, tak?
Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze raz powtórzę ten przykład z Lublina. Spadł deszcz. Grigori Łaguta przebierający nogami, to było widać. Tak?
Zresztą Stal zaczęła świetnie mieć, tak, prawda? No, po pierwszych biegach cztery punkty przewagi. Niedaleko była do odrobienia strat.
Ale dlaczego? Dlatego, nie dlatego, że była tak mocna, tylko dlatego, że gospodarze popełnili za duże błędy. Zbyt duże błędy związane z ustawieniami. I teraz wracając jakby tutaj rzeczywiście do Stali Gorzów. Poza tym jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Zawodnik w rytmie startowym, Martin Waculik podczas relacji z Grand Prix, podczas relacji z meczu w Lublinie powtarzał takie hasło my physical shape, racing shape, czyli jakby ta forma jeździecka, czyli wjeżdżenie, czyli wchodzę z gazem pod zawodnika, nie boję się, idę, czuję ten sprzęt, wypuszczam. To jest, czyli ten cała motoryka zawodnika na motocyklu, no też w którymś momencie to nie jest to samo. Potrzebne jest jednak trochę spotkań, żeby jednak wrócić do tego rytmu startowego. No, i tego zabrakło najnormalniej w świecie.
Czyli to jest usprawiedliwienie dla Stali.
Stałą pewnością
ja nie mówię
jest
nawet tego w złym czy w dobrym tego słowa znaczeniu, że Stal się usprawiedliwia. Nie na tej zasadzie,
nie,
ale...
to są fakty.
Czyli oni mogą powiedzieć, słuchajcie, gdyby nie to, to nie jesteśmy w finale, bo... W dużym
jeżeli przyjmiemy, oczywiście, że zawodnik został wybity z rytmu, a pierwszy mecz na własnym torze, gdzie Stal Gorzów wiadomo, że często ma atut własnego toru, Martin robi 5 punktów, Szymek nie pamiętam, ale też jakieś drobne, a ten pierwszy mecz zdecydował, no to mam odpowiedź na pana pytanie.
A niech mi pan jeszcze powie, to zupełnie szczątkowa, szczegółowa, drobna sprawa, ale zastanawiam się, tak prawdę powiedziawszy, nawet od dłuższego czasu nad fenomenem zawodnika Birke Moze, o którym w Gorzowie mówiło się i czytałem artykuły nie jeden raz, że to będzie przyszły mistrz świata. Młody chłopak w dalszym ciągu, wiadomo, i ciężko się spodziewać, że będzie komplety bił, ale on nawet nie robi przyzwoitych tak naprawdę ilości punktów w tych meczach. Ktoś się pomylił? Czy to ciągle za wcześnie, czy co?
Nie, ktoś się pomylił. Zresztą widać po jego zachowaniu dziwnym, jakieś wybuchy radości, jakieś uśmiechy. Ja myślę, że to jeszcze nie czas i nie miejsce do tego, żeby ten talent z Danii funkcjonował na poziomie Ekstraligi. Myślę, że tutaj tak, rzeczywiście duża pomyłka. Trochę uważam, że wczoraj, to nigdy nie wiadomo, tak? No, ale uważam, że takim torze, jak był wczoraj, kiedy jest start, jedna linia do jazdy w Lublinie, myślę, że
mówię tylko o wczorajszym meczu
generalnie, byłby
tak?
Rafał Karczmasz wczoraj. Natomiast pytanie, czy to by o czymkolwiek jakby zdecydowało. Znaczy tak, Markus Birkemos to nie jest projekt na Ekstraligę. Wiemy o tym, że decyzje personalne w Gorzowie też już poszły na przyszły sezon w kontekście zawodnika U24, bo co tu dużo mówić. Czwórka jest fajna, tak zwanych liderów, chociaż Anders też ostatnio szału nie jedzie, ale w momencie, kiedy połapią te swoje kąty ustawienia, to będą bardzo skuteczni. Brakuje piątego zawodnika. Wiemy o tym,
tamten
że formacja...
Duńczyk Hansen ma być wzmocnieniem.
Tego nie wiemy,
się,
bo
tak?
To jest ciekawa w ogóle historia, bo ja uważam, że na dzisiaj szanse awansu Ostrowi do Ekstraligi, fajnie, że schodzimy na temat pierwszej ligi, bo zaraz muszę coś powiedzieć o Marku Cieślaku.
Myślałem, że Grzegorzu Walasku.
Nie, no co ja mogę o Grzegorzu Walasku wiele powiedzieć. Znaczy, mógłbym państwu bardzo dużo popowiadać, ale to się nie nadaje na antenę.
To, ale chwileczkę, najpierw tak, o Ostrowi, tak?
Natomiast o Ostrowi.
I Hansenie.
A miałem gdzieś tam kontakt, bo mam od lat z rodziną Garcarków i gdzieś tam też czasami gdzieś tam mi się po drodze udaje gdzieś tam do niej wstąpić. I on mi mówił, Andrzej Garcarek mi mówił, że oni nie są tacy przekonani, że ten Hansen będzie jeździł w Gorzowie, dlatego że oni naprawdę chcą jechać w Ekstralidze w przyszłym roku. I ponoć Hansen nie jest tak do końca zdecydowany, ale znając z kolei realia Ekstraligi, znając realia też panujące w Staligorzu, patrz przykład Martin Waculik, to nie sądzę, że jeżeli taki komunikat ze środowiska gorzowskiego wyszedł, że będzie wzmocnienie i prawdopodobnie to będzie Patrick Hansen, że to się wydarzyło bez tak zwanego papieru. W to akurat nie wierzę.
Okay.
Ja myślę, że jednak rzeczywiście to wzmocnienie tam będzie.
To Motor Lublin w takim razie i już tak sobie zahaczmy od razu, bo do pierwszej ligi za momencik na chwilkę zejdziemy rzeczywiście. Natomiast ten Motor Lublin i od razu finał, okej? Okay? Bo Sparta Wrocław piekielnie silna, świetny sprzęt w tym sezonie. Być może w końcu doczekają się tego Mistrzostwa Polski. Nie pamiętam, czy tam urodziny ma jakieś równiutkie Andrzej Rusko w tym...
W tym roku kończył 70.
To będzie tak. Prezent pewnie taki ewentualnie. Natomiast co z tym Motorem Lublin?
Znaczy, każda okazja jest dobra, żeby wziąć złoto. Nie? Powiem szczerze, ja biorę przy 38, 7, 44, biorę cokolwiek.
Okej, Motor Lublin. Mówiło się, że drużyna przede wszystkim swojego toru. Czy ona jest w stanie pokonać Spartę Wrocław u siebie, to po pierwsze, a po drugie w ogóle w tym finale.
Ja powiem tak, że mają dobry układ.
Grigori Łaguta, przepraszam, no wyjdę słowo, nie wiemy co z nim od razu.
Jest
tak?
kluczowa,
to jest klucz?
Tak, bezapelacyjnie. Natomiast wczoraj był nerwowy. I między innymi dlatego tak to się skończyło. Dlatego, że nie był pewny siebie. No i, że tak powiem, wpakował się w miejsce na torze, w który normalnie by nie wjechał. To świadczy o tym, że zabrakło pewności siebie. To jest dokładnie to, o czym rozmawiamy. Martina wybiła kontuzja, a wczoraj Grigoria wybił deszcz i stracił pewność ustawień. Natomiast tak, on jest kluczowy absolutnie. Pamiętajmy, że on świetnie, co prawda, pomienie letały tam gdzieś 2 lata temu we Wrocławiu z jego silnika. Natomiast potrafi jechać we Wrocławiu. Mikkel Mikkelsen to jest w ogóle dla mnie rzeczywiście zawodnik... No, powiem tak, no takie objawienie sezonu.
Gdzie? Objawieniem to był chyba
powoli.
W zeszłym sezonie?
Dzisiaj to
2 lata temu?
Dobrze, tylko dzisiaj to jest 7-8 średnia w Ekstralidze. Lider Motoru Lublin, który właśnie wszedł do finału Ekstraligi. To znaczy, jaką ma pozycję ten zawodnik. Może zwróć uwagę,
nie chodzi mi o to, że nie nazywałbym go objawieniem. On już jest czołówką tej Ekstraligi. Nie od tego roku chyba.
Ale
dobra, nie ma się o co
jest
sprzeczać.
Jest dziesiątce, okay, no. Idzie cały czas systematycznie do przodu, natomiast zrobił jednak wrażenie tymi 2 zwycięstwami z Bartkiem. A Bartek szedł tam na koło i powiem tak... Ten chłopak, mówiąc kolokwialnie, nie pęka, nie? Mają fajnego lidera, potrafi dobrze pojechać we Wrocławiu, on się fajnie ściga, ma dobry start. Sprzętowo widać, że te Flemingi, nowe Flemingi, bo on ma nowe silniki z nową głowicą, bo to idzie zobaczyć, dostrzec i rzeczywiście jest bardzo szybki. Ja powiem w ten sposób. Mój kolega serdeczny, Maciej, trener Motoru Lublin, myślę, że wykonuje tam dobrą robotę, mimo tego rzeczywiście, że...
Maciej Kuciapa,
dokładnie, były zawodnik
ZKŻ-u,
to jeszcze nie był wtedy Falowa, co był Zielonogórski Klub Żużlowy. I muszę powiedzieć tak, że no mają bardzo fajne wsparcie w zarządzie, w prezesie.
W mieście
dobry klimat.
W ogóle.
Tak,
tamten Lublin żyje. Miasto województwo.
Proszę pana,
to jest
ewenement. Spółki Skarbu Państwa przyjeżdża pan minister Sasin. Tak, kaski odbiera, także to jest super wsparcie.
Tam jest niewyczerpany dzban finansowy.
Dokładnie, więc powiem tak, no spodziewałem się dominacji Lublina na lata, bo myślę, że przynajmniej jeszcze w przyszłym roku oni będą się wzmacniać, już mniej więcej wiemy kim.
Ale o tym roku mówmy, juniorzy fajni.
Chociaż Wiktor wczoraj mnie zdenerwował, znam chłopaka.
Z tą nogą, tak? Bo teraz będzie bardzo głośno.
Noga to
pół biedy. Tłumaczenie nogi, no.
Wypowiedź na temat nogi jest do przyjęcia.
Ja spróbuję to w skrócie powiedzieć. Wiktor Lampard wystawia nogę, dyskusja jest o tym.
Markusowi Birkę.
Tak.
Nie tylko wystawia, tam jest generalnie.
A Wiktor Lampard tłumaczy to, że ja tak robię, bo sobie poszerzam swoją sylwetkę i ja tak mogę robić. W zasadzie na pewniaka to mówi, że to jest okej.
To ja mam propozycję, że następnym razem sidecarem jeździł. To będzie jeszcze szerszy. Niech sobie robi trzecie kółko i będzie w ogóle super. To nie wchodzi w rachubę.
Okej, ale generalnie o tym motorze. Mhm.
O motorze. Ja powiem tak. Dzisiaj rozmawiałem z Piotrkiem Kuźniakiem na temat tego, bo dzwonił do mnie, żeby też pogadać na temat typu finałów. I ja mówię, Piotr, a nie masz takiego wrażenia, że ten motor Lubin to taki Falubas 2009, taki Challenger, taki... Oni są zuchwali.
Taki underdog tak zwany, tak, że w zasadzie nikt na nich nie będzie stawiał w finale,
Ale mają absolutnie. Gdyby nie kontuzja Grigoria Łaguty, to bym powiedział, że szanse...
O, 50?
Może nie 50, ale 55% do 45%, co przy warunkach atmosferycznych dzisiaj, jakiś deszczek, tak jak wczoraj, gdzieś tam we Wrocławiu, coś się wydarzy i oni są, oni naprawdę są w stanie wziąć złoty medal. Mało tego, oni nie mają presji, bo dobrze jest mieć taką organizację w klubie z krzywą znoszącą. W tym roku srebro i w przyszłym roku powalczymy o złoto, tylko jak jest złoto do wzięcia, to się człowiek nie zastanawia, to po prostu się bierze i ucieka. Natomiast i rzeczywiście ten klub mi przypomina taki Falubas, taki zuchwały, taki właśnie bez presji. Jedyną rzecz, którą można zarzucić klubowi z Lubina w tej chwili, to jest to, że tam nie ma ani jednego wychowanka. I to jest, myślę, że... Ale to jest znak czasu. I też ja tego nie krytykuję. Ja tylko chcę wszystkim kibicom to powiedzieć. Zobaczcie państwo, co się działo wczoraj na stadionie w Lublinie. Mm-hmm. Łezka wokół się zakręciła, bo człowiek ma swoje wspomnienia. Więc trochę zazdrości też tym wszystkim jest, ale takiej pozytywnej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, nie ma znaczenia. Cały czas to wszystkim powtarzam. Słuchajcie, jak jest wynik sportowy,
to nie ma znaczenia. Wszyscy, że wychowanków nie ma, tak?
Czy tam ktoś się pokłócił, czy ten jest z Rosji, czy ten jest z Tarnowa, czy ten jest skądkolwiek, jak jest wynik sportowy, a tam 30 lat jest oczekiwanie na wynik.
Wynik robi atmosferę, tak?
Oczywiście, że tak. Więc w tej sytuacji uważam, że Lublin, jeżeli przystąpią w pełnym składzie, Grigori Łaguta będzie zdrowy, to będziemy mieć naprawdę finał najwyższej półki.
Okej, to na koniec, już się zagadaliśmy, ale okej, na koniec. Ostrowia kontra Wilki Krosno w finale. Pan do Marka Cieślaka ma, rozumiem...
Nie, ja tylko zacytowałem...
Pan do Marka Cieślaka, nie wiem jak to powiedzieć, w ogóle dzisiaj jak się umawialiśmy, to zdradzę tajemnicę, mówiłem, że pan kolejne pole wojny z jakimś trenerem
nie,
otwiera, bo z Piotrem
nie.
Żytą
nie,
już
nie,
na polu wojennym pan jest,
nie.
Teraz z Markiem Cieślakiem. Ale okej, o co chodzi? Bo Marek Cieślak powiedział, że Rune Holta jest stary, że Mikkel Jebsen jest słaby i tak naprawdę zobaczy, jeździłby w Ekstralidze, jakby był dobry. Skrytykował swoich zawodników, tak?
Znaczy,
tak sobie, taka dygresja,
to,
że to tak jak w Falubazie mówią, że wszystkiemu winni zawodnicy,
dokładnie.
To tak Cieślak mówi o swoich jeźdźcach.
Dokładnie, cały czas będę powtarzał jedną kluczową rzecz i to mnie trochę martwi, że generalnie nie ma jakby takiego poczucia odpowiedzialności. No prowadzę ten zespół.
Znaczy jak Marek Cieślak wygrywa, to mówi, że... Marek Cieślak mówi, że on świetnie poprowadził drużynę, jak zespół przegrywa, to zawodnicy.
No niestety dzieje się to dość często ostatnio. Natomiast to nie chodzi o to, żeby palić na stosie, żeby polować na czarownicę. Naprawdę, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jeżeli ja już się wypowiadam, to no, nie taktem jest. Jeszcze mecz trwał, na Boga. No, później widzimy przybijającego piątki z zawodnikami, z Michaelem, i o którym powiedział, że on się do Ekstraligi już nie nadaje i tak dalej. Jest pytanie takie, czy to nie jest hipokryzja przypadkiem? Czy to nie jest hipokryzja?
Można to tak odebrać, przy czym Cieślak, dzisiaj czytałem z nim wywiad, mówi, jeżeli ktoś się chce w dyplomację bawić, to proszę bardzo, ja będę mówił wprost i ja uważam, jeszcze raz to mogę wszystko powtórzyć.
Dobrze, to jest pytanie, ale gdzie w tym wszystkim jest dowodzący?
No właśnie. Nie wiem, co odpowiedzieć.
Ile meczy w tym roku Rofrydnik przegrał na swoim torze?
Zapytam inaczej. Wydaje mi się, że zdrowo odejdzie Cieślak w takim razie po tym sezonie, po takich wypowiedziach również. A nie sądzi pan, że i tak znajdzie się klub, który go zatrudni?
Myślę, że nie.
Nie? Koniec?
Tak. I mogę się założyć.
Aha.
Tak.
Okej, okay, ale co, bo już mają dosyć między innymi takich wypowiedzi, czy praca Marka Cieślaka już nie jest tak wysoko oceniana?
Myślę, że to drugie.
Okay.
Myślę, że to drugie, natomiast proszę też zwrócić uwagę, co się działo w ubiegłym roku z Włókniarzem Częstochowa. 3 porażki na własnym torze. Na samym końcu Marek Cieślak mówi, że to prezes zepsuł tor. No, coś się jednak dzieje, tak, z tym mentalem pewnych ludzi. Nie potrafią wyjść, powiedzieć, słuchajcie, odpowiadam. Jest jeden facet w tym kraju, dzisiaj w Ekstralidze, który potrafi przyjść, powiedzieć, słuchajcie, to ja zepsułem, zostawcie ich, tak? Nazywa się Piotr Baron. I powiedział to po pierwszym meczu, przegranym u siebie ze Stalą Gorzów, przyszedł i powiedział, ja zepsułem tor, oni się źle czuli, zostawcie zawodników, to jest moja wina. Miał odwagę to powiedzieć. Ma 4 tytuły mistrza Polski, jest inna sprawa. Z tym związana pewnie, ale ma charakter, ma jaja, potrafi wziąć odpowiedzialność na siebie. Ostrów w mojej ocenie będzie jeździł w przyszłym roku w Ekstralidze, dlatego że tutaj się rozstrzygnie to wszystko na poziomie juniorów, i zawodnika U24.
Ostrowia ma lepszych jednak.
I zawodnika U24 w postaci, w osobie Patryka Hansena, notabene, tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, chłopak mówi po polsku, co się biorąc pod uwagę Anglosasów, Duńczyków, niezwykle rzadko zdarza. Ja miałem Norwega w zespole, Polaka, który rozumiał co prawda, ale z jakiegoś powodu po polsku mówić nie chciał.
Dziękuję serdecznie. Jacek Fronczak, Żużlo się nagadaliśmy, ale jak finał, to finał.
Tak
co? Za chwilkę koszykówka pan ogląda za Stal czasem?
Oczywiście. Mój syn jest w Eskajmie za Stal. Jakby teraz. Oczywiście.
Chociaż nie wiem, czy te kluby jeszcze współpracują w tym sezonie.
Współpracują.
No zobacz, chociaż tak, bo nawet ci młodzi, którzy trenują w Zastalu, a nie dostają czasu, być może pograją w drugiej lidze w SKM-ie Zastal.
Proszę pana, ja nawet byłem na kampie prowadzonym przez, mój syn był na kampie prowadzonym
Arkadiusza przez... Miłoszewskiego?
Też i trenera Widina.
O kurczę, to pan tam ma nawet kontakt z Zastalem.
Absolutnie.
A ja mam troszeczkę głębszy, przepraszam pana, i we Włocławku.
Nie rywalizuję, proszę
pana. Byłem we Włocławku w sobotę i o tym Włocławku za chwilkę porozmawiamy. Dziękuję serdecznie. Tymczasem za tydzień oglądamy mecze finałowy i o brązowy medal Ekstraligi numer 1. Nie ma godzin jeszcze. Czekam na te godziny ze względów zawodowych również, ale to mniejsza z tym. Dziękuję serdecznie, panie Jacku. Za chwilkę dogrywka
Dziękuję
wraca.
Dziękuję bardzo, panie rektorze.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.